To jest podcast 21% rocznie jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu.
Witam Państwa, Piotr Rosik, Strefa Inwestorów. Mam przyjemność poprowadzić pierwszy podcast w strefie otwartej, 21% rocznie. Dzisiaj moim gościem jest Marek Rogalski, główny analityk walutowy Biura Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Witam Panie Marku.
Witam Państwa, dzień dobry.
Chcemy porozmawiać o tym, co dzieje się z dolarem amerykańskim, a dzieje się bardzo ciekawie, bardzo dużo w ostatnich miesiącach. No i chcemy porozmawiać przede wszystkim o przyszłości tego dolara, który od wielu już dekad pełni bardzo ważną rolę na globalnym rynku walutowym. No właśnie, mieliśmy w marcu taki wystrzał, umocnienie bardzo gwałtowne dolara, no bo wybuchła pandemia, prawda? Wszyscy wiedzieli, że nadchodzi recesja, kapitał uciekał do dolara jako do takiej no, bezpiecznej przystani. Temu umocnieniu gwałtownemu towarzyszył krach na giełdach, krach na praktycznie wszystkich ryzykownych aktywach. Od tamtej pory bardzo dużo się zmieniło. Dolar wszedł w trend spadkowy, na przykład w stosunku do euro w ciągu ostatnich 5 miesięcy osłabił się niemal 9%. Obecnie bilans Fedu wynosi już 7 bilionów dolarów. Dług publiczny USA rośnie jak na drożdżach. Fed deklaruje, że będzie prowadził politykę zerowej stopy procentowej, no i będzie lekceważył inflację. Tak chyba to można powiedzieć po ostatnich wystąpieniach szefa Fedu Jeroma Powella. No i panie Marku, do pana pytanie, co to wszystko oznacza dla dolara, tak? Dla bliższej i dalszej przyszłości tej amerykańskiej waluty. Zacznijmy od takiego bardzo szerokiego pytania.
Dzień dobry jeszcze raz, witam Państwa. No tak, pytanie oczywiście jest bardzo szerokie. W zasadzie jest to pytanie, moim zdaniem, które pewnie będziemy zadawali sobie jeszcze wielokrotnie, bo mam takie odczucie, że trochę nam się zmienia świat na nieco inny niż był przed pandemią. To oczywiście wynika też z tego, jakie decyzje zapadły na wiosnę. To, co w zasadzie robi Fed, no to też jest moim zdaniem pisanie ekonomii od nowa, czyli trudno nawet moim zdaniem największym ekonomistom na świecie ocenić, jak będzie wyglądało wychodzenie z tych programów, tak? Bo pamiętajmy o tym, że coś się zaczyna, coś się kończy, tak? Tak samo było z pierwszymi programami QE, potem mieliśmy tak zwany program QT, czyli jakby właśnie skracanie tego bilansu, tak? Fedu przez pewien czas. No i to, co właśnie jest teraz bardzo ważne, to kwestia tego, czy amerykański bank centralny jeszcze będzie potrafił coś dołożyć do tego, co już od wiosny dokonał, czy też będzie, że tak powiem, umiejętnie z rynkami rozmawiał, dając rynkom nadzieję, ale nie wdrażając nic nowego. Tak troszkę może skomplikowanie zabrzmiało, ale generalnie pamiętajmy o bardzo ważnej sprawie, że rynki finansowe i trendy na rynkach finansowych naprawdę, one się opierają o pewne nadzieje, domniemania, domysły i tak dalej. Tak, że coś się wydarzy za kilka miesięcy.
Tak, czyli na rynku walutowym jest podobnie jak na rynku akcyjnym, że inwestorzy starają się tak jakby dyskontować przyszłość, jakoś tam antycypować to, co będzie się działo,
tak? Tak, tak. I w przypadku rynku akcyjnego oczywiście dyskontujemy przyszłe zyski spółek, tak, giełdowych, które wchodzą w skład danego indeksu giełdowego, a na rynku walutowym dyskontujemy tak naprawdę politykę banków centralnych, czyli tego, jaka będzie jaki będzie poziom stoprocentowy, jakie będzie podejście banku do wielu różnych kwestii. A to oczywiście opiera się o dane makro, tak? Czyli kwestia wzrostu gospodarczego, kwestia inflacji, kwestia bezrobocia. Tutaj mamy wiele różnych zmiennych, które wpływają. I teraz tak próbuję właśnie przejść do pytania o dolara i o to, co robi teraz Fed. No, bilans Fedu jest tak wysoki, że to jest, no, powiedziałbym, że bez komentarza, tak? Ogromna wartość. I teraz to, co mi się tak nasuwa w tym pierwszym momencie, to jest pewne ryzyko, które moim zdaniem już na przykład wszedł Bank Japonii. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, generalnie Bank Japonii prowadzi taką luźną politykę już bardzo, bardzo długo. W zasadzie jest chyba takim pionierem, jeżeli chodzi o zerowe stopy procentowe. I zobaczmy sobie jedną rzecz. W Bank Japonii, tak powiem, już tyle rzeczy, znaczy program skupu aktywów, który Bank Japonii prowadzi, jest na tyle rozbuchany, że Japończycy mają problem w tym, co mogą jeszcze kupić. I wielokrotnie już słyszeliśmy o takich dosyć zabawnych sytuacjach, że w danych spółkach giełdowych, które są na giełdzie w Tokio, duży udział ma skarb państwa, tak? Właśnie poprzez bank centralny, tak?
Więc przez ETF,
tak,
przez
fundusze. Tak, przez ETF. Generalnie właśnie boję się takiego czegoś, żeby nie było takiej sytuacji, że Fed stanie się zakładnikiem tego, co zaczął robić sam. Tak, czyli zobaczcie Państwo, że inwestorzy, zwłaszcza na rynku akcji ostatnio, tak, oczekują wciąż tego, że Fed będzie pompował pieniądze w rynek, tak, czyli będzie robił ten program QE, że on będzie trwał jeszcze bardzo, bardzo długo, no i plus stopy zerowe, więc środowisko dla spekulacji bardzo fajne, ciekawe. No i właśnie boję się takiego czegoś, że wpadniemy w taką pułapkę i myślę, wydaje, że to, co się pojawiło też ostatnio, jeżeli chodzi o sygnały, jakie padły z Fedu, czyli to, co powiedział Jerome Powell podczas sympozjum w Jackson Hole, to było tydzień temu, to, że właśnie będzie tolerancja dla przestrzeliwania ewentualnego inflacji do góry, to jest sygnał, że właśnie ta luźna polityka będzie trwała jeszcze bardzo, bardzo długo. Nawet jeżeli byśmy spojrzeli sobie na ich oczekiwania rynkowe, to one mówią o okresie 3, nawet nieraz 5 lat, właśnie bez zmian stuprocentowych. No i teraz powstaje pytanie, tak, czy nie wpadniemy w jakąś pułapkę właśnie tej polityki, i czy nie wpadniemy na przykład w pułapkę jakiegoś kreowania baniek spekulacyjnych?
Można powiedzieć, że przecież cała ta korona hossa na giełdzie, którą widzimy od marca, to prawda, jest taka hossa, która jest pompowana właśnie tą polityką Fedu. No, wielu analityków właśnie tak ją postrzega, że jej by nie było, gdyby nie polityka Fedu.
No właśnie, dokładnie. I teraz zobaczcie Państwo taką sytuację, że jeżeli rynek ma oczekiwania, że Fed będzie dokładał jeszcze więcej i jeszcze to się być może zwiększy, jeżeli pandemia na przykład by wróciła na jesieni, to wpadamy w taką właśnie trochę pułapkę, tak? Pułapkę tego, że nie patrzymy na rzeczywistość, która jest koło nas, tylko patrzymy wyłącznie na to, co robi Fed. Tak? Czyli Fed dorzuca pieniądze, no to my gramy dalej, tak? Fed skraca, to uciekamy, tak? Więc to jest coś, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo ryzykowne, jeżeli chodzi o taką perspektywę na najbliższe lata, ale odnośnie już rynku walutowego, czyli samego dolara, tutaj to, że dolar jest słaby, to wynika też jakby ze skali działań, jakie robi Fed. One są o wiele większe niż to, co robią inne banki centralne, na przykład Europejski Bank Centralny, czy nie, Bank Australii, czy Bank Anglii. Tam jakoś to luzowanie jest widoczne, jest jakoś moim zdaniem ograniczone, tak? Natomiast to, co robił przynajmniej Fed w marcu, czy robił w kwietniu i w maju, no to były bardzo duże działania w sensie skali. I to też spowodowało narośnięcie ogromnego długu, tak, który gdzieś tam sobie będzie trzeba później oddać. No i jest taka teza u ekonomistów, to niektórych, że właśnie lepiej psuć pieniądze, bo wtedy odda się tego mniej, tak? No zobaczymy.
No tak. A panie Marku, proszę powiedzieć, bo oczywiście, tak jak już mówiliśmy, no ten dolar od marca się osłabił, ten dolarowy indeks, USD indeks jest na poziomie najniższym od gdzieś tam od połowy mniej więcej 2018 roku, czyli od 2 lat, ale jednak no, nie, też nie można stwierdzić, że ten dolar jest jakiś wyjątkowo słaby, tak? Może, jednak jak patrzymy w relacji do innych walut, no to jakby to nie jest tak, że on jakoś bardzo mocno traci na wartości, tak? I skąd jakby się bierze jednak ta jego no ta relatywna siła? Ja rozumiem, że to po prostu stąd, że wciąż jest główną walutą rezerwową świata i główną walutą, w której dochodzi do transakcji handlowych, tak? No i poza tym na rynkach wschodzących ma też jeszcze status no takiej waluty, w której się oszczędza, tak? Bo w wielu krajach tam gdzieś, wiem, że brzydko to brzmi, ale w drugim czy trzecim świecie, no ludzie chcą mieć tego dolara amerykańskiego, tak?
No tak, sentyment dolarowy rzeczywiście istnieje. Nawet spotykamy się nieraz u nas w kraju, tak? Ja mam znajomych, którzy, pamiętam, pytali się mnie właśnie na wiosnę, czy może dolary kupić, bo idzie kryzys, tak? Więc takie myślenie nam jeszcze zostało właśnie, że dolar jest taką walutą, która jest jakaś bezpieczna, tak? Która daje nam się poczucie jakiegoś spokoju, tak? Jeżeli go mamy. Natomiast odnośnie tego, że dolar traci być może zbyt wolno, to powiem tak, że pewne trendy zmieniają się pomału. I w zasadzie o tym, że dolar jest słaby i o tym, że Fed zmienia politykę, że ta polityka będzie taka właśnie bardzo luźna, dopiero się mówi głośno od paru tygodni. Pamiętam okres wiosny, gdzie właśnie pokutowało takie myślenie, że dolar jest mocny, powinien być mocny, ponieważ jest w grupie walut bezpiecznych. Podobnie jak frank, podobnie jak japoński jen, że to jest taka waluta bezpieczna, podobnie jak amerykańskie obligacje, tak? Że one zawsze są opłacane. Więc na wiosnę jeszcze właśnie tak to wyglądało. I dopiero w zasadzie teraz właśnie te wakacje, głównie lipiec, tak? To było takie skoczenie dla części inwestorów właśnie. Lipiec przyniósł dosyć duże spadki dolara, sierpień nie pogłębił. No i teraz mamy jakby w takim, powiedzmy sobie, mainstreamie newsowym właśnie tłumaczenie tego, czemu dolar jest słaby. I to paradoksalnie to, że to się przestało do mainstreamu, może powodować, że nie wiem, najbliższe parę tygodni przyniosło targowanie. Bo z reguły jest tak na rynkach finansowych, podobnie jak na giełdzie, że jeżeli o czymś się zaczyna mówić wszędzie, to jakby ten trend zaczyna przegasać i wchodzi jakaś korekta.
Tak. A wspominaliśmy tutaj, że właśnie dolar jest postrzegany jako troszeczkę ta bezpieczna przystań, do której się ucieka, pojawia się ten niepokój, tak, na rynku finansowym, jakiś tam strach. Tak było w marcu, że kapitał bardzo dynamicznie płynął w kierunku dolara, ale chciałem się zapytać, czy pan sądzi, że w przyszłości, kiedy będziemy mieli znowu ten risk off duży taki i gwałtowny na rynkach, to czy też będzie się powtarzała, ten schemat będzie się powtarzał, że kapitał będzie płynął w kierunku dolara, czy może będzie się powtarzał, ale już nie tak mocno jak w przyszłości?
Znaczy w pewnym sensie te powtórki będą, natomiast mam wrażenie, że w mniejszej skali, bo to, że w marcu dolar tak mocno zyskał, to moim zdaniem było jakby, to było echo tego, co myśmy obserwowali przed 12 laty. Czyli jak cofniemy się teraz w przeszłość, 2008 rok, Lehman Brothers, kryzys bankowy i nagle okazuje się, że potrzebna jest płynność w dolarze. I dolar się wyraźnie umacnia. Podobnie właśnie było teraz w marcu. Nagle nie było płynności za bardzo w dolarze. Trzeba było dolarów na rynku szukać i stąd taki skok do góry. No ale teraz, jeżeli właśnie Fed zalał rynki tanim dolarem i zalewa cały czas, bo to się dzieje non-stop, to nawet gdybyśmy na przykład zobaczyli teraz właśnie jakiś okres, jakieś zawirowa, nie wiem, wokół właśnie pandemii, drugiej fali na jesieni, czy też wyborów w USA, tak, bo one są już w listopadzie, to może być jakiś ruch w stronę dolara na zasadzie takiego odbicia tego, co było w spadku teraz tego z wakacji. Ale to, co żebyśmy obserwowali taki właśnie skokowy wzrost dolara, to raczej moim zdaniem to już jest znak.
A w kierunku jakich walut ewentualnie może kapitał płynąć podczas kolejnych jakichś rynkowych zawieruch? Nie wiem, no frank szwajcarski bardziej przejmie tą rolę, jakiś jen japoński?
To raczej nawet jakbyśmy spojrzeli sobie teraz na lipiec, kiedy mieliśmy te informacje niepokojące ze Stanów, że tam pandemia znów szaleje, to widać było wyraźnie, że dolar tracił na rzecz franka i na rzecz jena. Więc gdzieś tam te waluty, właśnie te dwie waluty mogłyby zyskiwać, tym że też nie jest takie proste, tak? Bo jeżeli spojrzymy sobie na franka, to pamiętajmy o tym, że mamy wciąż bank Szwajcarii, który może jest słabszy niż był kiedyś, ale który wciąż mówi wszystkim naokoło, że frank jest zbyt mocny. W przypadku jena tutaj wchodzi w grę też jakieś podejście Banku Japonii, ale to podejście Banku Japonii się raczej pojawia dopiero jak jen schodzi w okolice 100 jenów z dolara, czyli jeszcze było daleko. Ale jeżeli chodzi właśnie o franka, to tutaj też pamiętajmy o tym, czymś takim, że bank centralny nawet werbalnie potrafi wspomnieć o czymś, więc trudno znaleźć taką walutę, która by dolara zastąpiła, tak? Bo te inne waluty, typu, nie wiem, euro, mają też swoje problemy, tak? Bo euro to jest oczywiście wątek krajów południa, wątek Włoch. Funt, no to wiemy, tak? Za 4 miesiące może być dość burzliwy okres, bo może być zamieszanie brexitowe. Więc paradoksalnie dolar, mimo tych właśnie swoich różnych tutaj problemów, on no jednak jest jakimś miejscem, gdzie pewnie będziemy wracali. Ale tak mówię, że nie w takiej skali, jak to było teraz w marcu, czy też parę lat temu.
Mam pytanie, skąd się wzięła słabość dolara w ostatnich tygodniach w relacji do euro? No bo jak wspominałem, w ciągu kilku miesięcy o niemal 9% w relacji do euro się osłabił. No dawno nie miał tak złej pasy w stosunku do wspólnej europejskiej waluty. Czy to można po prostu składać na kark tego, że znaczy, że Ameryka po prostu słabo sobie radzi z koronawirusem, a Europa jakby lepiej, tak? I że są te oczekiwania, że gospodarka po prostu europejska wyjdzie, poradzi sobie generalnie z pandemią lepiej niż amerykańska?
Teraz tutaj w przypadku euro jest to kilka czynników. Taki kluczowy element to jest udany szczyt Unii Europejskiej, który miał miejsce w połowie lipca. Tam udało się po raz pierwszy porozumieć co do emisji wspólnych euroobligacji. To jest taki pewien przełom, tak? Przełom w ogóle w myśleniu krajów typu Niemcy, Francja, bo to głównie tutaj był ten spór. Przełom, który może otwierać na przyszłość furtkę do jakby łatania pewnych problemów, tak? Bo powiem, o co chodzi. Generalnie do tej pory było takie bardzo mocne obawy, zwłaszcza krajów właśnie typu Niemcy i Holandia i Belgia, też Finlandia, tak, tam wchodziła w grę, że taka emisja euroobligacji to jest jakby uwspólnotowienie długu, czy jakby kosztem Niemców Włosi będą robili jakieś różne głupoty, tak, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, czy też Grecy, czy też Hiszpanie. Natomiast ta zmiana, moim zdaniem, trochę jakby redukuje ryzyka w postaci jakiegoś kryzysu włoskiego, hiszpańskiego czy greckiego w przyszłości. Oczywiście te ryzyka powinien się być może pojawił, tak? Zwłaszcza, że chodzi o Włochy. Natomiast jakby właśnie te euroobligacje to taki przełom, który pokazuje, że coś się zmieniło, tak? Coś jakby się zmieniło w ogóle w myśleniu o strefie euro. Druga rzecz to właśnie program pomocowy, który został przyjęty. który tam część spraw też nam rozwiązuje. Być może będzie jakoś zwiększany, bo mam wrażenie, że to jest troszkę pieniędzy za mało będzie, no ale zobaczymy. W każdym razie, na razie właśnie głównie rynek żył tym wątkiem szczytu unijnego z lipca. I to napędziło trend, tak? Napędziło trend, tam było wybicie przez 1,10 na euro dolarze, no iśmy doszli właśnie do 1,20 wczoraj.
No, nie ma w tej chwili waluty, która mogłaby jakoś tam zastąpić dolara, prawda, na tym stanowisku lidera tego światowego, tak? Ale czy jednak można w długim terminie sobie to wyobrazić i co by musiało się dziać? I która ewentualnie waluta jest do tego zdolna, żeby, nie wiem, na przykład za 10, 20, 30 lat jednak zastąpić, przejąć jakby rolę dolara, tak? Czy mówimy tylko o renminbi, czyli o chińskim juanie, czy to jest jedyny kandydat, biorąc pod uwagę to, co się tam dzieje, na przykład, prawda, ta wieloletnia stagnacja w gospodarce japońskiej, czyli to raczej nie będzie jen. No tak, co pan o tym sądzi?
Znaczy, generalnie świat idzie w stronę takich dużych bloków gospodarczych, które się będą liczyły, tak? Czyli właśnie dalej USA, być może Unia Europejska, tak? Jeżeli tutaj zacieśni współpracę wewnętrzną, no i Chiny, tak? Są trzy bloki, bo moim zdaniem i Wielka Brytania, i Japonia to są raczej kraje, które będą, że tak powiem, z boku, tak? Tego globalnego ładu. Więc rzeczywiście pytania o chińskiego juana są pytaniami otwartymi jak najbardziej o to, kiedy to się zacznie dziać, że Chiny zaczną przejmować udział w rynku walutowym. Myślę, że to się stanie wtedy, kiedy dojdzie do pełnego uwolnienia kursu juana. Pamiętajmy o tym, że to nie jest waluta w pełni rynkowa. To jest waluta, gdzie codziennie ludowy bank Chin ustala sztywny kurs plus widełki, tak, w których się może on poruszać. Więc dopóki to się nie zmieni, no to trudno będzie konkurować, tak, w tym takim wolnym rynku, tak. Ale rzeczywiście idziemy moim zdaniem w stronę w ogóle zmiany układu światowego, tak. Tak, może użyję takiego określenia Pax Americana, tak. To jest takie świat według Amerykanów, on miał miejsce ostatnich kilkudziesięciu lat, to się zmienia, tak. Wchodzi mocny gracz gospodarczo, właśnie jak Chiny, i gracz, który będzie budował też wokół siebie jakąś strefę wpływów, tak? Czyli będzie po prostu dominował w Azji i z Azji szedł dalej. Takim pewnym elementem ważnym w budowie pozycji juana na przykład jest to, że Chińczycy no już od 2 lat próbują, tak powiem, handlować różnymi towarami z partnerami w Azji właśnie juanem z pominięciem dolara, więc jakby im to będzie bardziej widoczne, tak, że na przykład będziemy, nie wiem, handlowali, nie wiem, miedzią w juanie, ropą w juanie, na przykład z Chińczykami, to w tym momencie ten dolar będzie teraz mniej ważny, tak, czyli chodzi jakby o wypchnięcie dolara jako waluty rezerwowej, tak, w której się rozliczamy na świecie. Jeżeli to się będzie udawało, no to siłą rzeczy po prostu ten juan będzie się rozpychał, tak, i będzie drugą walutą najważniejszą po dolarze. Na razie to się odbywa wszystko bardzo powoli. Juan ma jeden duży problem. Wiarygodność. Tak, wiarygodność, ponieważ rynek pamięta na przykład sytuację sprzed kilku lat, kiedy nagle w ciągu kilku dni, to bodajże było w wakacje, kilku dni bank Chin osłabił kurs juana, tak? O jakieś tam, bodajże to było chyba 2-3%, tak? W ciągu jednego dnia. Więc jakby rynek pamięta i rynek wie, że to nie jest w pełni kurs rynkowy, że to jest kurs w pewnym sensie jakoś tam sterowany, tak? I waluta, żeby być wiarygodną walutą, musi mieć kurs w pełni rynkowy, to wszystko musi być przejrzyste, gospodarka w pełni otwarta, a nie taka na pół zamknięta, i tak dalej. Więc jakby to jeszcze jest przed nami, tak? Więc myślę, że jeżeli już będziemy o tym mówili, to w 2030 roku może, tak? O takim czymś, natomiast nie wcześniej.
Tak, czyli to najwcześniejsza data, kiedy może to w ogóle zacząć się dziać, tak? Na poważnie.
To raczej myślę tak. Myślę, że po prostu jeżeli Chińczycy zrozumieli już, że trzeba przejść na model rynkowy, to tak, ale boję się, że z punktu widzenia interesu chińskiego i w ogóle modelu chińskiego jako modelu gospodarczego, wcale nie musi być w interesie Chin właśnie to, żeby był kurs rynkowy juana. Po prostu być może im jest tak wygodniej dotować swoje własne firmy, tak, robić różne, być może nieraz nieuczciwe ruchy, tak, na rynkach. Więc tak my to mówimy bardzo sobie, ale raczej nie jest to chyba taka realna przyszłość na szybko.
A jakie byłyby w ogóle następstwa utraty przez dolara amerykańskiego tego jego wyjątkowego statusu? No, pytam tu o różne rzeczy, tak? O kwestie gospodarki, oszczędności Amerykanów, o giełdę. Rozumiem, że raczej to wyglądałoby tak, że no, ta Ameryka stałaby się takim no, schodzącym imperium i chyba... Jak ja bym tu szukał jakichś porównań, to prawda, chyba trzeba by patrzeć na Wielką Brytanię, tak?
Czyli... To raczej tak, no tak, w pewnym sensie tak, Wielka Brytania, no jest tym takim właśnie synonimem, tak, upadku pozycji globalnej. Być może to się jeszcze zwiększy, tak, właśnie przez Brexit i przez nawet ewentualny rozpad kraju.
Tak.
Bo tam też Szkoci.
Szkoci
się mocno buntują, tak. Natomiast ja myślę, że to będzie powolny proces i to będzie proces właśnie, który się w sumie już zaczął, tak? Czyli tego rozmontowywania Pax Americana, tego modelu amerykańskiego na świecie i budowania takiego duopolu w postaci blok Chiny i otoczka, tak, wokół Chin i blok Amerykanie i ich sojusznicy, tak? I tak to będzie wyglądało.
Zachód, Chiny, Zachód.
Raczej to się pewnie niektórym może kojarzyć, tak, z tym, co mieliśmy kiedyś, tak? Czyli tą rywalizacją USA i Związek Radziecki, no z tym, że wtedy Związek Radziecki to był no, zupełnie inny model, tak? To nie był gigant ekonomiczny, tylko to był gigant bardziej pod hasłem polityka, tak? I ideologia, ani gospodarka. Więc to zupełnie nie było coś innego.
Panie Marku, a proszę mi powiedzieć, bo podobno amerykańskie instytucje rządowe wraz z prywatnymi firmami doradczymi pracują nad projektem, który się nazywa Central Bank Digital Currency, po prostu, czyli nad digitalizowaniem USD, tak? Stworzeniem amerykańskiej kryptowaluty narodowej. Czy to według pana może się udać? Czy to jest słuszny kierunek? No i co by się stało z dolarem, gdyby Fed na przykład, prawda, jako pierwszy taki poważny bank centralny, tak, z kraju rozwiniętego, z dużej, bardzo dużej gospodarki, zaoferował tą konkurencję narodową dla Bitcoina i innych prywatnych kryptowalut. Czy możemy sobie wyobrazić taki scenariusz i co by on oznaczał?
Znaczy tutaj mi się wydaje, że to jest jakby naturalna kwestia za kilkanaście lat, że
czyli
być
nie
może
ma tego, że będziemy
przechodzili, tak, będą robić narodowe, tak nazwijmy kryptowaluty, czyli dolar będzie właśnie w euro, tak, złoty, być może nasz też. To jest jakby taka przyszłość, tak. Natomiast ja, znaczy, nie widzę w tym konkurencji dla dolara w starej wersji. Po prostu to jest jakby to naturalna zmiana technologiczna, tak, która będzie postępować. W pewnym sensie to może być jakaś konkurencja dla Bitcoina, tak, i tych walut, które powstały tutaj parę lat temu, bo tak naprawdę chodzi też w pewnym sensie o jakąś wiarygodność, tak. Dla części osób no Bitcoin jest instrumentem, który jest wciąż instrumentem takim nieco, bym powiedział, egzotycznym, tak, który jest spekulacyjny, tak, który nie jest walutą do jakichś, powiedzmy sobie, codziennego użytku, tak. I to jest bardziej właśnie w tą stronę, tak, że po prostu jeżeli byśmy zobaczyli jakieś inne możliwości, to pewnie właśnie Bitcoin ten być może byłby stratny, tak.
Ale czy to nie byłoby tak, że gdyby Fed rzeczywiście, jako, tak jak mówię, jako pierwszy wyszedł na rynek, tak, z tą własną narodową kryptowalutą, czy to nie jest tak, że to jednak by nie wsparło mocno notowań dolara amerykańskiego?
To raczej gdyby Fed był pierwszy, to tak. Natomiast trudno ocenić, czy Fed będzie pierwszy, czy po prostu to nie będzie podobnie, tak, bo też były takie informacje o tym, że Chiny na tym sporo
Chiny,
pracują, tak,
starały się,
żeby...
tak.
Żeby mieć właśnie też juana w wersji krypto. Też paradoksalnie Rosja też o tym gdzieś raportowała parę czas temu. Więc to jest na pewno jakaś przyszłość i decydenci wiedzą jakby o tym, że należy zrobić właśnie taki ruch, ponieważ Bitcoin się rozpycha. I to głównie chodzi właśnie o to, że Bitcoina sprowadzić do waluty takiego czegoś, że to jest taki bardziej egzotyk, tak? Że to nie jest coś poważnego. I to chyba właśnie z tym się daje to, że właśnie tak jakby duch czasów, tak, nowych, które nadchodzą i właśnie chęć ograniczenia wpływów Bitcoina, który jest w sumie poza kontrolą, tak? Poza kontrolą wszystkich. W sensie tego, że no często używane jako waluta do różnych transakcji nie do końca legalnych.
A jak pan sądzi, czy to jest możliwe, że Narodowym Bankom Centralnym uda się ten plan, czyli właśnie sprowadzenie, umniejszenie, tak, roli Bitcoina i innych prywatnych kryptowalut, czyli sprowadzenie tego do roli takiej ciekawostki, czy jednak właśnie ten atut Bitcoina niezbywalny, czyli że, tak jak pan powiedział, on jest to tak sieć, która jest poza kontrolą rządów, tak, rządów państw czy banków centralnych, czy to jednak będzie tak duży atut, że jednak ludzie no, może po prostu będą używali i kryptowalut narodowych i Bitcoina. Czy należy to rozpatrywać, że to będzie taka walka na śmierć i życie, że coś wygra.
Znaczy, to jest na pewno walka o, to jest na pewno walka o wiarygodność, bo jeżeli byśmy popatrzyli sobie na to, co się dzieje teraz, czyli na to, że mamy te gigantyczne programy QE, czyli drukowania pieniądza, czyli w sumie banki centralne od wiosny świadomie w dużej skali psują własny pieniądz. To robi Fed, to robi ECB, to robi nawet Bank Australii, nawet robi nasz polski NBP i tak dalej. Więc pieniądz się psuje i teraz naturalną siłą jest to, że kapitał, no, przed tym wie, tak? I zobaczmy sobie, że Bitcoin od dołka w marcu wzrósł już 3 razy. Tak? Bo tam było 4 tysiące, jest teraz 12 tam tysięcy coś. Złoto też poszło wyraźnie do góry. Czyli kapitał szuka ucieczki w jakąś wartość, tak? Oczywiście jest też, wiadomo, rynek akcji jako spekulacja, ale tak patrząc mówię, no tak, to właśnie Bitcoin, złoto, tam to wszystko też się kieruje. Więc to działanie pod hasłem zrobienia krypto dolara, nie wiem, krypto euro, krypto funta, ma na celu właśnie to, żeby uciąć jakąś ucieczkę właśnie w te modne kryptowaluty. I jakby utrzymać zainteresowanie lokalnymi walutami. Też zobaczmy sobie, czy nie wiem, jak to jest teraz, bo teraz powiem, że tego motka śledziłem ostatnio, ale przypomniałem się w tym momencie wątek związany z walutą Facebooka, z Librą. To o tym było bardzo głośno w zeszłym roku, jakoś teraz to ucichło. Tak, czyli też była pewna obawa, że waluta Facebooka na przykład będzie popularna tak jak dolar, tak, wśród ludzi na świecie. Więc to też jest taka właśnie próba, żeby jednak tego, żeby pieniądz był pod kontrolą, Tak, a nie był gdzieś poza kontrolą,
Tak,
tak?
tylko mi
Tak,
chodziło, w moim
Bitcoin.
pytaniu chodziło mi dokładnie o to, czy to będzie taka gra o sumie zerowej, czyli że czy będzie po prostu jednoznaczny zwycięzca, czy może będzie tak po prostu, że ludzie będą korzystać i z tych narodowych kryptowalut, i z prywatnych.
Raczej to jest tak. Mam takie osobiste wrażenie, że minusem Bitcoina i innych kryptowalut jest ich zmienność. Jeżeli dana waluta ma niską zmienność, staje się bardziej wiarygodna do takich codziennych rozliczeń w transakcjach. Natomiast jeżeli na przykład załóżmy, że my tu razem sobie siedzimy, tak, ustalimy sobie ceny w bitcoinach, na przykład, nie wiem, na przykład za rower, tak, albo za samochód. Jeżeli cena się na przykład na rynku zmienia, nie wiem, w ciągu tygodnia o 15%, to trudno ustalić mi cenę samochodu, tak?
Tak.
Która byłaby korzystna. W związku z tym to siłą rzeczy właśnie blokuje, tak? Taki rozwój płatności w tej walucie taki na co dzień, taki bieżący. Więc jakby sztuką właśnie jest to, żeby waluta była w miarę stabilna. I teraz, jeżeli na przykład właśnie był pomysł Facebooka z tą Librą, żeby zrobić bodajże walutę powiązaną z dolarem, chyba jakoś tak. I w tym momencie to było zagrożenie, tak? Bo to było w miarę stabilne. Więc tutaj właśnie bitwa jest o to, żeby utrzymać ludzi, tak? Przy walucie narodowej, ale być może właśnie zmienionej w jakiejś wersji krypto. Za jakiś tam czas, tak? Kilkanaście lat.
Jak pan uważa, jak będzie się zachowywał dolar w okolicach wyborów? No i po wyborach, w zależności od tego, kto wygra, Donald Trump, czy na kolejną kadencję zostanie, czy też kandydat demokratów Joe Biden?
Znaczy, wybory prezydenckie w USA zawsze są takim dosyć głośnym medialnym wydarzeniem, które no się oczywiście odbija na rynkach finansowych. Natomiast ja myślę, że takie reagowanie, czy też jakiś wpływ, to my zobaczymy dopiero od października. Jak zobaczymy jakieś, tak powiem, kolejne punkty, kolejne jakieś wydarzenia, które będą się nam pojawiały na scenie medialnej, mam tu na myśli bardziej wątek związany z tym, że tak naprawdę kampania się nie zaczęła. Kampania Joe Bidena jeszcze jest kampanią prowadzoną bardzo, bardzo powoli. I w zasadzie dużo jest domysłów, tak? Co do programu, co do działań Joe Bidena, jakie mogą być miejsce. To, co na pewno się rzuca w oczy, to oczywiście pomysły na przykład przywrócenia systemu Obamacare, czy też odwrócenia zmian podatkowych, które prowadził Trump. To na pewno się odbije na rynkach akcji, tak zwane. Natomiast o co chodzi generalnie też z wyborami? Chodzi o to, że jak patrzymy sobie tak na dzisiaj, na początek września, na to, co tam się dzieje, to bardzo dużo stanów jest w tej grupie tak zwanych swing states, które się wahają. Nawet paradoksalnie Teksas, który był zawsze republikański, teraz się waha, tak? Arizona się waha, Nowy Meksyk się waha, Floryda nie jest jasna do końca.
To jest Floryda bardzo ważny to nigdy stan. Nie jest jasne.
Znaczy tak, no Floryda zawsze była tak, stanem dość trudnym, bo przypomniałem się teraz właśnie wybory sprzed 20 lat, kiedy Al Gore właśnie przegrał przez Florydę. Tak, tak, dokładnie. Więc, no ale właśnie Teksas i tak dalej, to były z reguły stany republikańskie, to teraz się zmienia. Raz, że troszkę się zawiedli biali wyborcy na budowie muru z Meksykiem, mu obiecany i nie został do końca zrobione. No dwa, że się zmienia generalnie też demografia na południu Stanów, tak? Z więcej Latynosów, którzy jednak no, wolą demokratów, tak, niż republikanów. Więc właśnie dużo mamy tych swing states i to powoduje, że ten wynik wyborczy jest wielką zagadką. Mimo, że Biden ma dużą przewagę w sondażach, ona wynosiła w lipcu 8 do 10%, teraz wynosi około 6-7%, ale to są sondaże, które nie do końca się przekładają na wynik końcowy, bo przypomnę jeszcze raz, że w Stanach wybiera się w systemie elektorskim, czyli w każdym stanie zwycięża ten, kto ma większość. Tak? I to się później sumuje, więc była taka sytuacja przed 4 laty, że Hillary Clinton miała więcej głosów oddanych w całych Stanach, mimo tego przegrała z Trumpem, ponieważ właśnie głosy elektorów się ułożyły inaczej. Więc myślę, że właśnie październik być może już pokaże jakieś przejścia poszczególnych stanów, tych właśnie swing statesów, jakichś któryś ze stron, to się troszkę bardziej rozjaśni i rynek będzie reagował. Natomiast jak zareaguje? No właśnie mam wrażenie, że to są wybory ważniejsze dla rynku akcji niż dla rynku walutowego. Bo dla rynku akcji właśnie te pomysły Bidena, żeby zmienić, odwrócić podatki, które Trump obiecał podnieść dla firm, no to jest na pewno uderzenie w zyski spółek amerykańskich, tak? Więc pretekst do korekty na giełdzie na Wall Street, no będzie, tak? Zwłaszcza, że ona jest, jak niektórzy mówią, w kosmosie, tak? W sensie wycen indeksów. Więc pretekst jest, natomiast dla walut być może ważniejszy wątek to jest właśnie wątek związany z systemem opieki zdrowotnej. Jednak no, Trump twierdził, że to, co zrobił Obama, jest bardzo kosztowne dla podatników, dla budżetu. Więc przewracanie systemu Obamacare no, na pewno zaowocuje większym zadłużeniem. No i pytanie oczywiście o dolara, tak? Dolar, który mam wrażenie, że będzie coraz bardziej właśnie punktowany za to, że Ameryka ma ogromne zadłużenie, tak? To jest tak zwany twin deficit, tak? Czyli deficyt budżetowy, deficyt handlowy. Te nierównowagi są po prostu coraz większe i to się nie zmienia. Nawet w przypadku właśnie też tutaj handlowego. Zobaczcie Państwo, że ta wojna z Chinami, tak, te przepychanki z Chinami wiele nie dały, tak? To się tu za bardzo zmieniło.
Tak, patrzę właśnie na dane o zadłużeniu Stanów Zjednoczonych. No już dług publiczny w relacji do PKB 107%.
No właśnie.
Poniżej, powyżej
teraz
100%, czyli doszlusowali do czołówki, tak naprawdę można powiedzieć.
I teraz zobaczcie Państwo, że gdyby, załóżmy, hipotetycznie USA były członkiem Unii, znaczy członkiem strefy euro, to już by były krzyki, tak? Że jak to możliwe, że jest taki dług? Przecież to jest prawie jak Grecja, bo jak Włochy, tak? No właśnie, więc to też pokazuje, że po prostu długookresowo właśnie to zadłużenie takie duże będzie na dolarze ważyło. Ale dopóki się nie znajdzie konkurent dla dolara, który będzie wiarygodny i silny, to dopóty dolar no, będzie wciąż tą główną walutą na świecie.
Żeby podsumować naszą rozmowę, zadać no, najważniejsze pytanie, w jakim trendzie w najbliższych no, miesiącach czy kwartałach takim średnio i długoterminowym będzie dolar, to rozumiem, że dolar raczej będzie w trendzie spadkowym.
Ja myślę, że tak, że te spadki nam się utrzymają. Może nie w takiej skali, jak to miało miejsce w lipcu, sierpniu, kiedy ten ruch był oczywiście spory. Skłaniam się ku temu, że na jesieni, czyli w kontekście wyborów prezydenckich i być może tej pandemii, tej, która może być większa na świecie koronawirusowej, dolar nieco odbije. I skala tego odbicia pokaże nam później, jakie mogą być spadki. Ale co do tego, że tutaj ten trend się odwrócił na wiosnę, to raczej nie miałbym tutaj chyba już tutaj. Także po prostu mogą być jakieś odbicia, ale są odbicia już w trendzie spadkowym, który no długofalowo właśnie będzie tutaj moim zdaniem widoczny.
Czyli w relacji do złotego dolar też się będzie osłabiał?
No, w relacji do złotego powiem Państwu, że się założyłem kiedyś z kolegą miesiąc temu, jak dolar był po 3,90, że będzie po 3,30.
3,30.
Wtedy to wyglądało bardzo, tak, 3,30. Wtedy to wyglądało bardzo dziwnie, tak, ten pomysł, ale już jesteśmy w sumie prawie że w połowie tej trasy, więc 3,30 też powiem Państwu, że ten kurs był, tak, to nie jest kurs wzięty zupełnie znikąd, to ten kurs był w ostatnich paru latach, nawet, także 3,30, a przypomnę niektórym, że w 2008 roku dolar był, uwaga, po 2 złote, więc to wszystko jest możliwe.
Tak, i pamiętam, wtedy była fala zakupów samochodów fajnych, różnych kultowych
tak,
zestawów. Sobie ludzie ściągali Fordy, Mustangi, tak. Jeepy, Grand Cherokee i inne takie zabawki.
Tak. Kupowało się, tak, nawet telefony się kupowało, wszystko, komputery, bo to było super tak. Komputery. Tak. Także waluty pokazują, że to wszystko jest możliwe, tak? Czasami tak wydaje, że coś się nie może zmienić, tak? Ale to właśnie dolar po 2 złote też był kiedyś i pytanie, czy w ten poziom gdzieś tam nie uderzymy, tak? Ale mówię, na razie to jest troszkę gdybanie moje, ale jeżeli nic się nie zmieni w sensie zadłużenia Stanów i tego, że pomału się nam znosi ten monopol, tak, na świecie, monopol Amerykanów na politykę międzynarodową, no to być może gdzieś tam ten poziom 2 złotych, nie wiem, za lat 10, nie wiem, zobaczymy. No. Czemu nie?
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Marek Rogalski, główny analityk domu maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.
Dziękuję Państwu.
To był podcast Strefy Inwestorów 21% rocznie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.